Państwo, jak mówiliśmy w poprzedniej godzinie, że przy tej okazji, jak zgromadziliśmy się, to mamy patrzeć na Jezusa. Że święty apostoł Paweł w liście do Żydów wspomina o mężach Bożych Starego Testamentu, którzy są wzorami dla nas. Ale od tych wzorów przechodzi do wzoru wystawionego w Jezusie Chrystusie. I mówiliśmy w poprzedniej godzinie, jak wielkiej ofiary dokonał za nas Pan Jezus. Mówiliśmy również o tym, że i my z łaski Pana Boga przypominamy sobie ten 53 rozdział Izajasza, że dał mu Pan moc, aby się dzielił korzyścią z mocarzami. Że jesteśmy tymi mocarzami i to największymi mocarzami, bo pragniemy co zwalczyć? Zwalczyć swoje ja. Pragniemy kroczyć śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa. I nim jeszcze przejdziemy do naszych dalszych rozważań, pociągnąc ten temat dalej, jakśmy wspomnieli, na pewno w telegraficznym skrócie, żeby nie przeciągać, żeby nasze rozważania miały przynajmniej tę jedną stronę dobrą, żeby nie były za długie. Nim przejdziemy do Dnia Pojednania i do niektórych tylko wydarzeń z tym związanych, bo na pewno, że Dzień Pojednania by był, chcieć omówić wszystkie szczegóły, wszystko co tam się działo, byłoby za krótko w jednej godzinie. Może nawiążemy sobie do myśli, do tego, co mówiliśmy, czy bratecko pewnie się pamiętają, co mówiliśmy w poprzedniej godzinie. Dlatego mówiliśmy po pierwsze, dlaczego grzech wszedł na świat. Mówiliśmy, że w jaki sposób wszedł grzech na świat? Przez nieposłuszeństwo pierwszego rodzica, tak? Czy miłość mogła coś uczynić, zanim sprawiedliwość została zaspokojona? Co uczyniła? Pozostawiała obietnicę, tak? O czym mówiło proroctwa Symeona? Że zbawienie będzie wszystkiemu ludowi i przepowiadało również ciężkie przeżycia duże dla Pana Jezusa, jak również dla Jego Matki, tak? Gdzie znajdujemy podstawowy wiersz mówiący o okupowej działalności Pana Jezusa? W pierwszym liście o Tymoteusza, tym, że... Tak. Gdzie okup był sporządzony? W niebie. Kiedy był złożony? W Jordanie. Kiedy był dokonany? Kiedy był zastosowany? Dzień Pięćdziesiątnicy, tak? Czy rodzaj ludzki został już odkupiony z grzechu i śmierci?
Przypisany
odkupiony,
tylko
niezastosowany.
Przypisany odkup został.
Cena została.
Tak. Co znaczy wyraz okup? Od kogo i dla kogo Pan Jezus wykupił człowieka? Sprawiedliwości dla Boga. Jakie ofiary były ofiarami za grzech? Te, których... Tak. Co się znajdowało za obozem w narodzie żydowskim? No i na koniec mówiliśmy sobie, co robić, aby zyskać sobie miano naprawiacza wyłomów, prawda? Kochani braterstwo, ofiara za grzech jest, myślę, pięknie przedstawiona w Dniu Pojednania w narodzie żydowskim. Spróbujmy na nią popatrzeć oczami na podstawie ofiar Dnia Pojednania. Pierwsza ofiara Dnia Pojednania to ofiara cielca. Najwyższy kapłan wchodzi z krwią cielca do świątnicy najświętszej. Kiedy Pan Jezus to uczynił? Najwyższy kapłan wchodzi z krwią cielca do świątnicy Najświętszej. Kiedy Pan Jezus to uczynił? Tak? Gdy 40 dni po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do nieba i stawia się za nami. Jest to list do Żydów, 9 rozdział, 24 wiersz. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawić teraz za nami przed obliczem Boga. Pan Jezus pokropił ubłagalnie Bożej sprawiedliwości swoją własną krwią, tak? Czyli ofiara cielca była za siebie i za dom swój, i lud swój za dom swój. Jak rozumiemy to za siebie? Czy wymagane było, żeby Pan Jezus za siebie kropił?
Za ciało.
Czyli za ciało, a za dom swój? Domowników wiary, tak? Czyli szczególnie wielkie grono. Czyli w sumie, ogólnie mówiąc, można powiedzieć ogólnie, że zostało dokonane pojednanie, przebaczenie za grzechy Kościoła pierworodnych. W ten sposób już nie było żadnej kary dla tych, co byli w Chrystusie. Bo list do Rzymian, znów 8 rozdział, 1 wiersz mówi, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kościół, to co mówimy, w wieku Ewangelii został odkupiony jako pierwociny, jako pierwsze owoce. Oznacza to, że ludzkość będzie odkupiona, gdy nasz Pan po raz drugi wejdzie z krwią. Braterstwo, w Dzień Zielonych Świątek wierzymy, że został odkupiony cały Kościół, a zesłanie Ducha Świętego było tego dowodem. Chociaż jednak cały Kościół został odkupiony w Dzień Zielonych Świątek, to jeżeli chodzi o każdego członka osobiście, to wykupienie jest skuteczne od jakiego momentu? Od chwili naszego poświęcenia. Obecnie to usprawiedliwienie otrzymujemy przez wiarę. Ono pozwala nam na poświęcenie. Bo tylko może się poświęcić człowiek usprawiedliwiony z wiary. W tysiącleciu usprawiedliwienie pozwoli na powrót do doskonałości ludzkiej. Ludzka natura jest pokazana w jakiej ofierze? Kozła pańskiego. Czyli, że Pan Bóg przewidział, że będą tacy również, co nie zasłużą sobie na chwałę, na zaszczyty, na przywilej uczestnictwa w ofierze za grzech, i tacy otrzymają mniejszą nagrodę, będą członkami wielkiego grona, a to znów było pokazane w kim? W koźle Azazela. Pamiętajmy, braterstwo, że Pan Bóg z góry nie przeznaczał, który kozioł będzie kozłem pańskim, a który będzie kozłem Azazela. A decydowały o tym? Losy decydowały, że to Pan Bóg z góry tego nie decydował. Zauważmy, braterstwo, też pochodzenie. Pochodzenie cielca i pochodzenie dwóch kozłów. Cielec był przyprowadzony przez kogo? Przez kapłana, przez Arona. A dwa kozły były od ludu. Trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, gdzie jest opisany ten dzień pojednania. Trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział i 6 wiersz mówi: Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca. Czyli jak mówiliśmy, że cielec co przyprowadzał Aaron. Czyli jest tutaj pokazane, braterstwo, czego się dopatrujemy? Oba kozły pochodziły od ludu. Cielec pochodził od kapłana. W tej różnicy pochodzenia zwierząt. Czego się dopatrujemy? Jest jakaś nauka dla nas? Jak, braterstwo? W różnicy pochodzenia cielca i obu kozłów. Czy jest w tym jakaś nauka dla nas?
Cielec reprezentował Pana Jezusa, a tutaj
niebiańskie i ziemskie pochodzenie.
Tak, niebiańskie, ziemskie pochodzenie, że cielec pochodził
ze stanu
duchowego. Właśnie. Te dwa kozły były stawiane przed Panem. Te dwa kozły przyprowadzone na dziedziniec były stawiane u wrót namiotu zgromadzenia przed Panem. Dwa kozły. Czy cielec był stawiany przed Panem?
Nie.
Nie był stawiany przed Panem. Tu widzimy, kozły przedstawiają nas, wiernych wieku Ewangelii, które muszą być, co znaczy postawić przed Panem? Podnieść, wywyższyć, prawda? Usprawiedliwić, byśmy powiedzieli. Czy Pan Jezus potrzebował usprawiedliwienia? Usprawiedliwienie jest przedstawione, jeżeli chodzi o czynie przybytku, gdzie? W stanie dziedzińca. Kiedy Pan Jezus wszedł na dziedziniec? Pan Jezus już się urodził, nie, Pan Jezus nie wchodził na dziedziniec, tak? Pan Jezus w stanie dziedzińca się urodził. I dlatego Pan Jezus nie musiał być, że tak powiemy, postawiony. Bo być postawionym przed Panem, to znaczy podnieść, wywyższyć, być godnym tych łas i błogosławieństw. Zauważcie, braterstwo, na jedną rzecz. Trzecia Mojżeszowa, 14 rozdział i 11 wiersz. 14 rozdział trzeciej Mojżeszowej, to tam jest opisane choroby trądu. I 11 wiersz mówi ciekawą myśl. Kapłan dokona oczyszczenia, postawi tego, który się oczyszcza, oraz to wszystko przed Panem, gdzie? U wyjścia do namiotu zgromadzenia. Czyli, że choroba trądu uleczona, jeżeli ktoś, mówiliśmy w poprzedniej godzinie, był chory na trąd, to mieszkał gdzie? Za obozem. I jeszcze mówi, musiał mieć co? Szatę rozdartą, włosy rozwichczone i musiał jeszcze wołać nieczysty, nieczysty albo trędowaty. Ale jeżeli teraz ktoś zostawał uleczony z trądu, mógł wejść do obozu i tam właśnie przed Panem kapłan stwierdzał, że on jest zdrowy. Braterstwo, choroba trądu, czego dla nas jest obrazem? Grzechu. A więc nawet człowiek, żeby mógł być uznany za czystego, trędowaty, stawał tam przed Panem. Tak samo właśnie i te dwa kozły, pochodzące od ludzi, były stawiane przed Panem, żeby były godne, były jakoby podniesione, podwyższone, żeby one były, mogły być potem zabite, a krew ich była na zgładzenie grzechów. Braterstwo, te kozły były stawiane, bo pochodziły z grzesznego świata, zarażonego chorobą trądu. Potrzebowały więc uzdrowienia, oczyszczenia. Kozioł więc może również przedstawiać nam każdego członka, jeżeli całość, i każdego członka osobiście, indywidualnie. A jeżeli każdego, no to i ostatniego też. Gdy ofiara ostatniego członka kościoła zakończy się wtedy też ofiara kozła pańskiego. Ofiara kościoła została przedstawiona Bogu w dzień, kiedy? Zielonych świątek. Od tej pory każdy poświęcający się na powód przyjęcia przez Boga otrzymuje Ducha Świętego. Spłodzenie to jest na podstawie poświęcenia. Poświęcający się jest wzięty pod opiekę arcykapłana, gdyż to on dopełnia jego ofiary. Przypisuje swoje zasługi i nasza zasługa przez tą ofiarę może być miłą, przyjemną Bogu. Przyjęcie ofiary przez Boga i spłodzenie przez Ducha przedstawione jest w zabiciu kozła pańskiego. Od tej pory poświęcający się staje się nowym stworzeniem, ale to nowe stworzenie do końca swojego ludzkiego życia potrzebuje zasług Chrystusowych, które podtrzymują jego poświęcenie. Powiedzieliśmy wcześniej, że nieprawość grzechów synów izraelskich była włożona na głowę kozła Azazela, aby je zaniósł na pustynię. Są to grzechy dobrowolne, przeciw światu i poznaniu, bo grzechy nieświadome zostały zgładzone krwią kozła pańskiego. Braterstwo, jaka jest różnica między cielcem, jeżeli chodzi o składanie na ofiary, Czy są jakieś różnice między ofiarą cielca a ofiarą kozła pańskiego? No na przykład. Czy tak samo składano na ofiarę cielca, jak i kozła pańskiego? Czy między tymi ofiarami były jakieś różnice? Między tymi dwoma ofiarami.
W tym przypadku nie było kadzidła składanego.
Czyli to, co umożliwiało wejściu najwyższego kapłana z krwią cielca, to było kadzidło, tak? Kadzidło palone na ołtarzu, dym z kadzidła miał wejść do miejsca najświętszego, wrócić i to było znakiem, że kapłan mógł wejść. Czego symbolem w tym przypadku jest kadzidło? A dym z kadzidła? W tym wypadku kadzidło jest symbolem czego?
Słów i czynów Pana Jezusa, które czynił. To jest doskonałość Pana.
Ogólnie mówiąc,
była pokazana w
posłuszeństwa, tak, prawda?
Posłuszeństwa, ale na dwóch płaszczyznach.
To, co pozwalało Panu złożyć z siebie ofiarę, być przyjemnym, wykonać to wszystko, to było to, że on był posłuszny swojej Bożej woli aż do śmierci. To umożliwiało, kadzidło umożliwiało wejście najwyższego kapłana z krwią cielca. A braterstwo, co umożliwiało wejście z krwią kozła?
To samo.
Dym,
ale jeszcze co? To, że... Czy można było odwrócić i najpierw złożyć ofiarę z kozła?
Nie.
To, że ofiara cielca była złożona i kapłan nie wnosił tam już, wchodząc z ofiarą kozła, nie wnosił czego? Nie wnosił kadzidła. Ale braterstwo, jeszcze ciekawa rzecz jest, myślę, że ofiara kozła wnoszona do miejsca najświętszego była w tym samym naczyniu, w którym była wnoszona krew cielca. I Biblia o tym nie mówi, no ale też nie mówi, żeby naczynie było myte. I nie wiem, jak braterstwo uważają, ciekawy jestem braterstwa myśli, ale myślę, że prawdopodobnie możemy przyjąć, że naczynie nie było myte po ofierze cielca i w tym samym naczyniu była wnoszona krew kozła pańskiego. I gdyby tak rzeczywiście było, no to wiecie, jak jest krwią literalnie biorąc, że tam zawsze trochę krwi zostaje. I myślę, że to jest też jakaś lekcja dla nas, że tylko dzięki temu, że wpierw była uczyniona przebłaganie przez cielca, tylko dlatego ofiara kozła również mogła być przed Panem Bogiem przyjemna. Krew kozła Azazela nie była wnoszona do świątyni, nie była więc ofiarą za grzech. Kochani braterstwo, jednak gdy Kościół, a z nim wielkie grono zostanie zabrane z ziemi, zostaną zwolnione zasługi Chrystusa. Wtedy Pan Jezus zastosuje swoje zasługi za grzechy całego świata, za grzech ludzi popełniony z nieświadomości. Odpowiada to drugiemu pokropieniu uczynionemu przez Arona krwią kozła pańskiego. W rezultacie chodzi o krew pańską, przypisaną Kościołowi na wiek Ewangelii. W ten sposób świat zostanie odkupiony i przekazany Panu Jezusowi i pozwoli to na pośredniczenie Panu Jezusowi między Panem Bogiem a ludzkością. Wtedy ludzkość zostanie uwolniona od czego? Po pierwsze od śmierci Adamowej, a po drugie od grzechów popełnionych w nieświadomości. Bo za grzechy popełnione świadomie wyrównane będą przez cierpienia wielkiego grona, jak też przez indywidualne rachunki Bożej sprawiedliwości. Słowa Pana Jezusa z listu do Żydów dają nam obraz, czego te rachunki mogą dokonać. Pamiętacie, braterstwo? Jak Pan Jezus powiedział do nauczonych w piśmie i faryzeuszy, jest to zanotowane w Ewangelii Mateusza, w 23 Ewangelia Mateusza, w 23 rozdziale, a 25 wierszu. A 35. Mówi, że aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza. Czyli wiemy, że po wieku patriarchów rozpoczął się wiek żydowski. Z chwilą śmierci Jakuba Pan Bóg przestał się liczyć z poszczególnymi osobami, zaczął się liczyć z całym narodem żydowskim. I teraz Pan Jezus, będąc obecny po raz pierwszy na ziemi w czasie żniwa wieku żydowskiego, mówi do narodu żydowskiego, że obciążona do tego żyjącego wtedy pokolenia, prawda? Mówi, że obciąży was cała krew przelana od krwi kogo? Abla, aż do krwi Zachariasza. No osobnym by było tematem, kto to był ten Zachariasz, bo tu nie chodzi o proroka Zachariasza. Ale braterstwo, powiemy tak po ludzku, czy to było sprawiedliwe? Żeby ci, którzy żyli za czasów Pana Jezusa, odpowiadali za przelaną krew Abla? Jak braterstwo?
Sprawiedliwe.
Tak? A na jakiej podstawie sprawiedliwe?
Na takiej, że oni nic innego nie robili jak hajdy.
Tam w 23 rozdziale jest wytłumaczone, na jakiej zasadzie odnośnie tych pomników zostawiają. I tym dowodzą, że są synami tych, którzy to robią.
Czyli braterstwo, no możemy sobie zrobić nawet przykład, myślę, na nominalnym systemie, czy w ogóle gdzieś, gdzie odstępstwo chodzi powoli, ostrożnie, to na początku tego bardzo nie widać, nie? A teraz ludzie z nami niezwiązani nawet widzą odstępstwa tego nominalnego systemu. Tak samo było i w tamtym okresie czasu. Był Pan Jezus, który dokonywał tyle wspaniałych cudów, który swoim życiem udowadniał, a oni mówili, że co? Że on z ojca diabła jest. Że on, tak. I braterstwo, oni mieli więcej światła niż ci, którzy żyli przed nim. A jeżeli mieli więcej światła, a mimo to za tym nie poszły odpowiednie czyny, w takim razie i karanie było ostrzeższe. I w 70 roku skończył się wiek Ewangelii, przepraszam, wiek żydowski, tak? A na to pokolenie spadła kara, jakśmy czytali, zgodnie jeszcze z tą obietnicą, że krew nasza na nas i na dzieci nasze. To było wyrównaniem rachunków Bożej sprawiedliwości wieku żydowskiego. I mamy obraz, że prawdopodobnie tak samo może stać się w wieku Ewangelii. Wiek Ewangelii zakończy się uciskiem i wtedy, jak czytamy krew świętych, co jest wspomniane w objawieniu, mówią, dokądże Panie nie pomścisz krwi świętych. Krew wtedy będzie pomszczona, a po uregulowaniu rachunków przez ucisk rozpocznie się Królestwo Chrystusa, era powrotu do Boga, era pokoju i szczęścia. A to słowo, obraz powrotu do Pana Boga mamy w pewnym wydarzeniu Starego Testamentu. Pamiętacie? Druga księga Samuelowa. Wtedy, kiedy Dawid musi uciekać przed swoim synem Absalomem. Może sobie przeczytamy. Druga księga Samuelowa. 16 rozdział. Od 5 wierszu. A gdy król Dawid przybył do Bahurim, oto wyszedł stamtąd pewien człowiek z rodziny Saula, imieniem Symei, syn Gery, ten wyszedłszy stamtąd ciągle złorzeczył. Obrzucał też Dawida i wszystkie sługi króla Dawida kamieniami, chociaż cały orszak zbrojnych i wszyscy rycerze szli po jego prawej i lewej stronie. Tak zaś zawołał Symei złorzecząc: precz, precz mężu krwią splamiony, nikczemniku. Wtedy, może 9 wiersz, rzekł Abisaj, syn Seruj, do króla: dlaczego ten zdechły pies ośmiela się złorzeczyć mojemu panu, królowi? Pozwól, że podejdę do niego i utnę mu głowę. I 11 wiersz mówi, powiedział szczerze Dawid do Abisaja i do wszystkich sług: jeśli własny mój syn, który wyszedł z mojego łona, nastaje na moje życie, to co dopiero ten Beniamita? Zaniechajcie go, niech złorzeczy, gdyż Pan mu tak nakazał. Może Pan wejrzy na moją niedolę i przywróci mi szczęście w zamian jego dzisiejsze złorzeczenia. Myślę, bratwo, że zgodzimy się, że Dawid przedstawia nam kogo? Kościół wieku Ewangelii. Symei, który wyszedł i złorzeczy, gdzie Dawid mówi: zostawcie go, niech złorzeczy, przecież on nie wie, co mówi, on nie rozumie tego. Może nam pięknie przedstawiać dzisiejszy świat, który nam ciąg złorzeczy, ale w sumie nie rozumie naszego dzieła ofiary, naszego poświęcenia i tak dalej. I co stało się, bratwo, potem? Druga księga Samuelowa, 19 rozdział. Dawid wraca do Jerozolimy. Druga Samuelowa, 19 rozdział, 16 wiersz. Mówi: na spotkanie króla Dawida, gdy wracał z powrotem, pośpieszył się też Symei, Beniamita. I potem jeszcze od 21 wierszu czytamy: wtedy odezwał się Abiszaj, syn Seruitak: czy Symei nie powinien ponieść śmierci za to, że złorzeczył pomazańcowi pańskiemu? A pan powiedział, Dawid powiedział król, co? Dzisiaj wróciłem do łaski. Dzisiaj wróciłem do swojego królestwa. Czy dzisiaj ma ktoś ponieść śmierć w Izraelu? I co uczynił? Sprawę tą przekazał swojemu następcy, komu?
Salomonowi.
I jest wspomniane o tym w pierwszej księdze królewskiej. Pierwsza księga królewska, drugi rozdział, 30. Pierwsza księga królewska, drugi rozdział, 36. werset. Następnie posłał król po Symejego i nakazał mu: zbuduj sobie dom w Jeruzalemie i zamieszkaj w nim. Nie odchodź stamtąd nigdzie. Zapamiętaj to sobie. W tym dniu, w którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Symei odpowiedział królowi: słuszny to rozkaz i jak nakazał mój pan król, tak postąpi twój sługa. I mieszkał Symei w Jerozolimie przez długi czas. Jednak zdarzyło się, że po upływie 3 lat Symejemu uciekli dwaj niewolnicy. Gdy o tym doniesiono Symejemu, mówiąc: oto twoi dwaj niewolnicy, Symei wstał, osiadł swojego osła, ruszył do Gat, aby odszukać swoich niewolników. Poszedł tam i sprowadził swoich niewolników do Gat. Doniesiono Samuelowi, że Symei wyszedł z Jerozolimu do Gat, lecz znowu powrócił. Król posłał Symejego, rzekł do niego: czyż nie ostrzegałem cię na pana i nie ostrzegałem, oświadczając ci? Zapamiętaj to sobie, że w tym dniu, w którym wyjdziesz stamtąd i udasz się gdziekolwiek, poniesiesz śmierć. A ty mi odpowiedziałeś: słuszny to rozkaz, przyjąłem to do wiadomości. Dlatego więc nie dotrzymałeś przysięgi złożonej na pana, nie wykonałeś rozkazu, jaki ci dałem. No i pamiętamy jeszcze jeden wiersz, po czym rzekł król do Symejego: ty znasz całe zło i twoje serce jest świadome tego, coś wyrządził Dawidowi, mojemu ojcu. Niechaj tedy pan sprowadzi zło, jakie sam wyrządziłeś, na twoją głowę. I kazał go ściąć. Czyli, braterstwo, widzimy tutaj powrót do łaski ludzkości. Że te grzechy, które popełnili w wieku Ewangelii nieświadomie, te grzechy, że złorzeczyli wiernym pańskim naśladowcom, nie rozumiejąc ich dzieła ofiary, dzieła poświęcenia, zostaną im darowane, tak? Ale ich postępowanie będzie przekazane komu? Salomonowi, czyli na wiek, tysiąclecia. A w wieku tysiąclecia będzie dany, mówi teraz, warunek jaki? Pobuduj sobie tutaj w Jeruzalemie, a nie będziemy już odczytywać z Księgi Objawienia, to Nowe Jeruzalem. Miasto jest, stanowi symbol czego? Rząd, nowego rządu, nowego porządku. Ty sobie tu, już nie namiot, ty staw sobie tutaj dom. Ty tu na stałe zamieszkaj. Ty przestrzegaj tych praw i tych obowiązków, to tamto, coś uczynił wcześniej, będzie ci zapomniane i będziesz żył. Ale jednak on co zrobił? I wtedy właśnie za to, że nie posłuchał rozkazu tutaj, teraz, i wtedy zostały mu jeszcze przypomniane te grzechy, które uczynił wcześniej i stracił życie. Myślę, braterstwo, że jest to obraz na powrót ludzkości do Pana Boga, na próbę powrotu podczas panowania Pana Jezusa w wieku tysiąclecia. Braterstwo, obrazem na zapieczętowanie błogosławień z wszystkich narodów jest obraz zapieczętowania przymierza, zakonu na górze Synaj. Jest to o tym wspomniane w liście do Żydów w 9 rozdziale, 9 rozdział listu do Żydów i 19 wiersz. Gdy Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie ustawy zakonu, wziął krew cielców i kozłów oraz wodę, wełnę szkarłatną z hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, którą Pan Bóg dla was ustanawia. Podobnie też pokropił krwią przybytek wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. A według zakonu niemalże wszystko bywa oczyszczone krwią, a bez rozlania krwi nie ma oczyszczenia. Czyli widzimy, braterstwo, że gdy nowe przymierze wejdzie w użycie, to krew Chrystusa będzie użyta do pokropienia Bożego prawa. Ludzkość zbudzona z grobu będzie zaproszona, aby karmić się chlebem pańskim, ciałem Jezusa Chrystusa, jego zasługami. Bo już w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, a 51 wierszu jest wspomniane, co Pan Jezus powiedział? To jest ciało moje, które ja oddam za żywot, świata. Ale ludzkość nie dostąpi społeczności krwi. Pierwszy list do Koryntów, 10 rozdział, mówi, że to jest zarezerwowane tylko dla wiernych w wieku Ewangelii, dla Kościoła. Pierwszy list do Koryntów, 10 rozdział, począwszy od 16 wierszu, mówi, pamiętają, braterstwo, te słowa już sobie odczytamy. Pierwszy do Koryntów, 10 rozdział, 16 wiersz. Tak, kielich błogosławienia, który błogosławimy. Czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Że wystawiona w tym społeczność tutaj dotyczy uczestników cierpień Chrystusowych, dotyczy przywileju wieku Ewangelii, a nie dotyczy ludzkości w wieku tysiąclecia. Pamiętają, braterstwo, że na dzień pojednania, o którym pisze trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, istniało jeszcze jedno ograniczenie, że gdy te ofiary były składane, to żaden człowiek nie mógł się znajdować w namiocie zgromadzenia w tym czasie. Przeczytajmy sobie może jeszcze raz. Trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, 7 wiersz. Trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, i żaden człowiek, 17 wiersz, przepraszam, żaden człowiek nie będzie przebywał w namiocie zgromadzenia, gdy on będzie wchodził, aby dokonać przebłagania w świątyni za samego siebie i za swój dom i za całe zgromadzenie izraelskie, dopóki nie wyjdzie. Żaden człowiek nie będzie znajdował się w namiocie zgromadzenia w dzień pojednania, W namiocie zgromadzenia mógł się znajdować tylko najwyższy kapłan. I mówi, że tam nikt nie wejdzie dotąd, dopóki on stamtąd nie wyjdzie. Czy byłoby to jakoś lekcją dla nas? Na naszego Pana, tak? Że w tym dniu świątyni mógł się znajdować tylko najwyższy kapłan. I to, jak mówiliśmy, w pierwszej kolejności z krwią czerwca, czyli swoją własną krwią. Mówiliśmy, że świątynią co jest? Czyli tam mógł wejść pierwszy tylko kto?
Nasz Pan.
Nikt inny nie mógł wejść przed Panem Jezusem do, ani tam przebywać w świątnicy Najświętszej. To On pierwszy. Teraz takie pytania nawet braterstwo zadają. W czym Pan Jezus był pierwszym? I wiemy, że pierwszy stworzony, pierwszy spłodzony, pierwszy narodzony i tak dalej. Że nikt inny nie mógł wejść przed Panem Jezusem do świątnicy Najświętszej. To On jako pierwszy został spłodzony, jako nowe stworzenie. I zachowując wierność aż do śmierci, wszedł pierwszy do świątnicy, do samego nieba. Następnie braterstwo. Kapłan szedł do ołtarza miedzianego z krwią cielca i z krwią kozła. I co robił? Pomazywał rogi ołtarza. Jest o tym wspomniane w III Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, a 18 wierszu. Potem wejdzie od ołtarza, który jest przed Panem, i dokona przebłagania nad nim. Weźmie mianowicie nieco z krwi cielca i nieco z krwi kozła i pomarze rogi ołtarza wokoło. Czyli kończąc ofiary Dnia Pojednania, najwyższy kapłan brał krew i kozła, i cielca, i kozła pańskiego i pomazywał rogi ołtarza. Braterstwo, czego symbolem jest róg?
Władzy,
mocy, tak? A więc, jakie by to miało znaczenie dla nas?
Że Pan Jezus otrzymał władzę.
Czyli, że żadna inna ofiara, prawda, nie miała władzy, nie miała mocy uwolnienia człowieka z niewoli, grzechu i śmierci. Braterstwo, to wszystko zostało uczynione przez Chrystusa. Jak mówił nasz tematowy tekst z listu do Żydów 12 rozdziału 1 wierszu. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na hańbę. Czyli braterstwo, zastanówmy się na zakończenie naszych rozważań nad tym wierszem tematowym. Jeszcze raz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na hańbę. Zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż.
Dla wystawionej radości.
No ja, braterstwo, ja czytam z nowego przekładu. A rzeczywiście stare tłumaczenie, to zamiast tu, gdzie jest nowy przekład, to braterstwo tamtym jest, pisze, wiecie jak? Nie, pilnie i wiernie przetłumaczone. Taka jest różnica. Tu jest w tym nowym, pisze, nowy przekład. A w tamtym, jak to my mówimy, nazywamy stary przekład, to pisze, że pilnie i wiernie przetłumaczone. I rzeczywiście, według starego tłumaczenia, to mówi, patrząc na Jezusa wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy swą mocą. Zmienia? No zastanawiałem się, powiem braterstwo, nad tym tekstem. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej radości, wycierpiał krzyż. Zastanawiałem się, czy by chodziło o radość w niebie? Czyż nie było radością przyjść na ziemię? No właśnie, to nawet braterstwo, czy jeżeli jeżeli do dzieci się zwracacie, no i dziecko wam powie, no już tata, no pójdę, zrobię, bo muszę. Jest przyjemnie dla ojca? no jeżeli nie idzie z tym radość? Bo to co, jeżeli na naszych spotkaniach my byśmy zbierali, tak byśmy mówili, chociaż nieraz rzeczywiście trudności przygniatają nas do ziemi, prawda? Przechodzimy różne doświadczenia. Ale gdybyśmy tylko mówili o tych cierpieniach, a nie byłoby w tym żadnej radości, czy moglibyśmy być Panu Bogu przyjemnymi? No więc, braterstwo, to jest teraz z tego, co mówię, pilnie i wiernie przetłumaczone. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgardziwszy sromotą. Dla wystawionej radości podjął krzyż. Ja, co było tą radością?
Pełnienie woli Bożej.
Czyli tak, wypełnienie woli Bożej. Odkupienie rodzaju ludzkiego. Co jeszcze?
Nawet obietnica przyszłego.
Obietnica przyszłej chwały, tak? No co jeszcze, braterstwo?
Wybór Kościoła.
Była radość spełnienia służby przyjemnej Bogu, tak? Radość z odkupienia rodzaju ludzkiego. Radość, że przez odkupienie został uznany przez Pana Boga godnym króla i kapłana. Radość przyobiecana przez Ojca. Nie tylko powrót do chwały, ale danym jest wszelkie imię. Tak. Ale ta cała radość, braterstwo, została uwarunkowana, uzależniona od czego? Od krzyża, od cierpień, od Jego pełnego posłuszeństwa. Dlatego, kochani braterstwo, kończąc nasze rozważania, jeżeli cały świat, dzisiaj, świat chrześcijański, patrzy na Jezusa, my również popatrzmy na Niego, ale nie na tego jeszcze już w żłobku, na sianie, ale na tego, który dokonał dla nas tak wspaniałego dzieła. Popatrzmy na Niego, że z łaski Ojca Niebieskiego i my, i nam została cząstka tej pracy, ten udział, nam zostaliśmy dopuszczeni do tego dzieła. Bracie, siostro, gdy trudności, gdy doświadczenia nieraz przygniatają cię masz do ziemi, posłuchaj, co mówi święty apostoł Paweł. Patrzmy na Jezusa Boga. A na zakończenie naszych rozważań chciałbym jeszcze przeczytać, w jaki sposób mamy patrzeć. Pierwszy list świętego apostoła Piotra. Pierwszy list świętego apostoła Piotra, 4 rozdział i od 12 wierszu. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby na was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ale niech nikt z was nie cierpi jako zabójca lub złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca w cudze sprawy. Wszakże jeżeli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Pana. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeżeli zaczyna się od nas, to jakiś czeka koniec tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzie się znajdą? Przeto ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzają wiernemu Stwórcy swoje dusze. I dlatego, braterstwo, błogosławieństwa Bożego, wytrwania w poświęceniu aż do śmierci, a przez to udziału w tym wspaniałym Królestwie życzę wszystkim, sam pragnę. To daj nam Boże, amen.